Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak.
Cześć. Dzisiaj myślę, że będzie fajny odcinek, ale zanim pogadamy o lateksie, o przywiązywaniu do łóżka, to krótka definicja, czym właściwie jest dominacja. Zdań na ten temat jest oczywiście bardzo dużo, ale taka najprostsza regułka mówi nam, że jest to asymetryczny wynik rywalizacji o zasoby, wielokrotnie powtarzany. Czyli w najprostszej sytuacji, jeżeli dwa osobniki o coś rywalizują, o jedzenie, o dziewczyny, i jeden zawsze albo prawie zawsze wygrywa, to między nimi zachodzi relacja dominacji. I ta rywalizacja może wyglądać w miarę elegancko, kiedy na przykład jesteśmy na placu zabaw i jakieś dziecko zawsze jest pierwsze przy huśtawce. Huśta się 40 razy, a inne dzieci tylko po dwa. A może też wyglądać trochę ostrzej. Ja mam akurat w domu grubodzioba, który ma złamane skrzydło. Prawdopodobnie bił się z innym ptakiem o jedzenie i raczej tą walkę przegrał. W każdym razie dominacja w takim klasycznym ujęciu dotyczy sytuacji, w której jeden osobnik zdobywa dużo więcej zasobów, na których zależy też innym. Pytanie, czy w takiej sytuacji możemy w ogóle mówić o dominacji między ludźmi a psami? No bo zazwyczaj jemy coś innego, podobają nam się inne dziewczyny. Można się ewentualnie pokłócić o kanapę, ale wtedy kupiłoby się dwie i po problemie. Skąd więc w ogóle w szkoleniu psów wzięło się coś takiego jak teoria dominacji? Po II wojnie światowej naukowcy zaczęli robić badania na wilkach w zoo, w różnych ośrodkach i doszli do wniosku, że tworzą watahy, którymi rządzi tak zwany osobnik alfa. Był to największy twardziel, który cały czas komuś groził, decydował, kto może jeść, a kto nie. Generalnie nic nie działo się bez jego wiedzy i zgody. Poza samcem alfa był też beta, gamma i tak dalej i one cały czas pokazywały innym, gdzie ich miejsce, cały czas walczyły o hierarchię. I część naukowców, patrząc na to, doszła do wniosku, że skoro pies pochodzi od wilka, a wilki tworzą takie, a nie inne struktury, to żeby pies traktował nas poważnie, musimy być takim samcem alfa. Cały czas pokazywać mu miejsce w hierarchii, bo inaczej po prostu nie będzie nas szanował i słuchał. Można sobie wyobrazić, że ten pomysł się spodobał bardzo wielu osobom. Wystarczy się zastanowić, jak dzieci były wychowywane kilkadziesiąt lat temu i jeszcze ktoś ci mówi, że jesteś samcem alfa, szefem stada i królem dżungli. Po prostu niektórym ludziom nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Po jakimś czasie, kiedy technika poszła do przodu i było możliwe badanie wilków na wolności, okazało się, że to jedna wielka bzdura. Wilki w naturze tworzą coś w rodzaju rodziny, którym przewodzi tata i mama. A te wszystkie zachowania grożące i agresywne w naturze prawie w ogóle nie występują. Nie wzięto pod uwagę tego, że wilk, którego terytorium na wolności to 300 km kwadratowych nawet, stłoczony do klatki kilkadziesiąt na kilkadziesiąt metrów, nie ze swoją rodziną, ale z obcymi wilkami, do których normalnie nie zbliżyłyby się nigdy w życiu, przypominają bardziej chłopaków w więzieniu, którzy muszą mieć sztywną hierarchię i muszą sobie pokazywać, co kto może, a co nie, bo inaczej by się pozabijali w parę dni. I nie wynikało to z tego, że te badania zostały przeprowadzone źle. Po prostu wcześniej nie było środków technicznych, żeby obserwować wilki żyjące na wolności. Kiedy się okazało, że wilki normalnie nie są stadem gangsterów, zaczęto krzyczeć, że teoria dominacji to jest pomiot szatana, należy ją spalić na stosie i o niej zapomnieć. Tylko że najnowsze badania wskazują, że wilki owszem, kooperują ze sobą, między innymi dlatego, że polują w grupie, natomiast psy tworzą bardzo proste hierarchie oparte na dominacji. Żeby to zobrazować, jeżeli damy na wybieg jedzenie, gdzie jest wilk o wysokim i niskim statusie, to najczęściej zjedzą obaj. Jeżeli zrobimy to samo z psami, to zje tylko ten wyżej w hierarchii. Link do tych badań umieszczę w notatkach do odcinka. Jest tam sporo smaczków pokazujących, jak wilk różni się od psa, zarówno jeżeli chodzi o relacje między sobą, jak i między wilkiem, psem a człowiekiem. Warto tutaj pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wszystkie zwierzęta społeczne tworzą jakieś hierarchie i struktury. I one się mniej lub bardziej opierają na dominacji. Najlepszym przykładem jest człowiek. W pracy albo ty wydajesz rozkazy innym, albo słuchasz tego, co mówi ci twój szef. Jeżeli masz dużo pieniędzy albo urodziłeś się w odpowiedniej rodzinie, to masz dostęp do ładniejszych dziewczyn, lepszych samochodów, lepiej jesz. Jeżeli zachorujesz, to idziesz do lekarza bez kolejki. Generalnie były już próby wprowadzenia pomysłu, że wszyscy ludzie są równi i wiadomo, jak to się skończyło. Po drugie, to, że psy lubią dominować i wprowadzać taką relację między sobą, ja zabieram wszystko, a ty nic, nie oznacza oczywiście, że chcą w taką samą relację wchodzić z ludźmi. Pies nie chce ci zabrać domu, żony, może czasem tego, co jest w lodówce. Ale ogólnie chcę być po prostu psem i ta rola mu w zupełności wystarcza. Są jednostki, które mają bardzo silną potrzebę władzy i kontrolowania wszystkich dookoła. Jeżeli ktoś taki urodzi się człowiekiem w odpowiednich czasach i pod odpowiednią szerokością geograficzną, najczęściej zostaje dyktatorem, ewentualnie politykiem albo ma jakąś firmę i jego celem samym w sobie jest po prostu rządzenie innymi ludźmi, kontrola wszystkiego dookoła. Taka osoba zazwyczaj cały czas podkreśla swoją władzę i żyje w wielkim stresie, że ktoś mu ją odbierze. Są też takie psy i one też potrzebują odpowiednich warunków, żeby ta osobowość i ten sposób patrzenia na świat się rozwinął. A po drugie, wciąż to jest 1%. Cała reszta chce po prostu żyć i zajmować się swoimi sprawami. Weźmy więc na tapet zachowania, które powszechnie się uważa za objawy dominacji. Nieposłuszeństwo, agresja w kierunku domowników, brak respektowania przestrzeni osobistej innych osób, zabieranie innym przedmiotów i nierespektowanie żadnych granic. Zaraz. Czy to program o rozpuszczonych bachorach? 99% zachowań uważanych za dominację wynika po prostu z tego, że pies jest niewychowany. I to jest ta przykra wersja, bo zakłada, że ktoś robił coś źle przez dłuższy czas. Dlatego dużo lepiej założyć, że pies, któremu okazaliśmy tyle miłości, chce nas po prostu zdominować. I szkoleniowcy czy książki, jak na przykład Okiem psa Johna Fishera, trafiły na bardzo podatny grunt. Można w niej przeczytać m.in., że czytelnym sposobem na pokazanie psu, gdzie jego miejsce jest na przykład zawsze wchodzenie i wychodzenie pierwszemu, jedzenie posiłku zawsze przed psem. Samiec alfa oczywiście nie może być fizycznie niżej niż reszta stada, dlatego wszelkie wchodzenie na meble i łóżka zostało zakazane. Po to zresztą ludzie wymyślili tron i ma to chyba za zadanie dużo bardziej przekonać człowieka niż psa. Ale co ciekawe, część ludzi po wprowadzeniu zasad z tej książki czy innych widziało poprawę. Wynika to z prostej zależności, że nawet głupie i bezsensowne zasady są dużo lepsze niż jakikolwiek brak zasad i psy, które zaczęły widzieć jakiś porządek i strukturę w środowisku, w którym żyją, zachowywały się po prostu lepiej. Nie zmienia to faktu, że kilkanaście lat po publikacji tej książki sam John Fisher wycofał się z tych pomysłów. Stwierdził, że one po prostu nie trzymają się kupy. Natomiast część ludzi stosuje je do dzisiaj. Ja sam jakiś czas temu byłem na konsultacji u rodziny, której poprzedni behawiorysta kazał m.in. sikać na spacerze za każdym razem, kiedy pies się załatwi, żeby pokazać mu, gdzie jego miejsce. Przechodząc do dominacji i sadomaso, jeżeli nie trzeba się przebierać w skórzany strój ani sikać po psie, to o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? W największym skrócie zawzięcie odpowiedzialności za relację, jaką mamy z psem i za to, w jaki sposób jest wychowany i socjalizowany. Socjalizacja nie oznacza tego, że pozwolimy się psu bawić z innymi na psim przedszkolu, czy że pokażemy mu konia. Oznacza, że pies jest w stanie funkcjonować w środowisku, w którym żyje. Wie, jak to robić. Jeżeli bierzemy psa pod opiekę, to po pierwsze zabieramy go ze świata zwierzęcego do ludzkiego. On nie wie, że nie można skakać po ludziach, że nie można szczekać cały dzień, że na przejściach się zatrzymujemy i nie z każdym psem może się przywitać. Po drugie, zabieramy go od mamy w wieku 7-8 tygodni. Ona nie jest w stanie nauczyć go prawie niczego. Cały ciężar wychowania spoczywa na nas. Jeżeli nie nauczymy go, że nie można podgryzać innych domowników, zabierać im rzeczy, krzywdzić innych osób, skakać po nich, a starszych trzeba szanować i słuchać, to on nie będzie tego wiedział i umiał. Wiadomo, że pies jest naszym najlepszym przyjacielem, ale z racji tego, że mamy trochę większe mózgi, lepiej rozumiemy świat, w którym żyjemy, czasami najpierw musimy być dla niego rodzicem, a dopiero później najlepszym kumplem. Wyznaczać mu granice od razu, co może, co nie może, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie. Jeśli od małego będziemy mu dawać mnóstwo czułości, budować jego pewność siebie, tworzyć takie przekonanie, że wszystko mu się należy, na nic nie musi czekać, a tak w ogóle to jest słońcem i pępkiem świata, na które wszyscy cały czas powinni zwracać uwagę, no to on bardzo chętnie w to uwierzy. Później mamy w domu 8-kilowego Maltańczyka, który jest przekonany, że jest Napoleonem. Pewnego dnia jak chcesz sobie usiąść, to on cię opieprza, bo jakim prawem siadasz na jego kanapie? Oczywiście zbudowanie sobie szacunku nie oznacza tutaj strachu. Każdy chyba czuje tą różnicę i zdaje sobie sprawę, że budowanie relacji na strachu jest pójściem na łatwiznę. Mnie za czasów szkolnych zawsze zadziwiało to, że nauczyciele mają dokładnie takie same możliwości. Mogą dać ci jedynkę do dziennika, wezwać rodziców, pójść z tobą do dyrektora. I u jednego cała klasa zachowywała się jak banda głąbów, a u drugiego nawet nie przyszło nam to do głowy. Po pierwsze, taka osoba najczęściej miała jakiś naturalny autorytet zbudowany na bazie tego, jaką była osobą, jaką miała wiedzę. Robiła na nas po prostu wrażenie. A po drugie, wiedzieliśmy, że określone zachowania spotkają się zawsze z konsekwencjami. Że to się po prostu nie skończy na gadaniu. I trzymając się tej alegorii szkolnej, zazwyczaj najgorzej zachowywaliśmy się u tych nauczycieli, którzy byli dla nas najlepsi. Pozwalali na wszystko i mieli po prostu serce na dłoni. Tych stylów wychowania jest bardzo dużo i to jest dobre. Są różni ludzie, różne psy. Dla jednego autorytet jest bardzo ważny, drugi ma bardziej kumpelskie relacje. Problem zaczyna się najczęściej wtedy, gdy osoba, która nie wyznacza żadnych granic, bo albo nie ma na to ochoty, albo nie wie jak to robić, trafia na psa z bardzo silnym charakterem, poziomem inicjatywy, który lubi decydować o swoim życiu i o tym, co będzie robił. Dużo więcej jest takich psów, których się nie da zepsuć, praktycznie. Jakbyśmy ich nie rozpieszczali, to one i tak nie będą sprawiać żadnych problemów. O nich się po prostu nie mówi. One sobie idą grzecznie za swoją panią albo panem na spacerze, mimo że nikt ich tego wcześniej nigdy nie uczył. Jak ktoś ma psa, który wie, czego chce od życia, to po prostu musi do niego dorosnąć charakterem. Na koniec dwie rzeczy. Jeżeli ktoś chce mieszkać na dworze swojego psa, uszczęśliwiać go całe życie i potrzebuje nie przyjaciela, ale bardziej bożka, którego mógłby czcić, to nikt nie powinien tego oceniać. Ale jeżeli w pewnym momencie stwierdzisz, że ci to nie odpowiada i chcesz zmienić zasady obowiązujące między wami, to on będzie wściekły, bo nie to mu całe życie obiecywałeś. Powiedzenie komuś, że nie jest pępkiem świata, jest trochę jak przyjście z wiadomością, że Ziemia jednak nie jest płaska. Obraz świata całkowicie się wywraca i na pewno zajmie to trochę czasu, będzie krew, pot i łzy. Po drugie, tak naprawdę nikt dobrze się nie czuje w relacji i w środowisku, w którym nie ma żadnych zasad ani ograniczeń. Weźmy sobie filmy. Za każdym razem dziewczyna rzuca frajera, który nadskakuje jej z każdej strony i na wszystko się zgadza i wiąże się z jakimś dupkiem. Nawet jak mamy w pracy szefa, który na wszystko nam pozwala. Z jednej strony jest to fajne. Możemy się spóźnić, jak mamy kaca. Zawsze jakoś to będzie, jak zawalimy jakiś projekt. Ale na dłuższą metę czujemy, że ten okręt daleko nie popłynie. W końcu ta firma zbankrutuje, bo wszyscy wejdą szefowi na głowę i po prostu rozszarpią go jak sępy. Przy takiej osobie nikt się nie czuje bezpiecznie, z czego z kolei bierze się wiele innych problemów z zachowaniem. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie kciuki, żeby grubodziób jak najszybciej wyzdrowiał i odleciał. A ja ci dziękuję za twój czas i do usłyszenia.